Przy mikrofonie ojciec Benedykt, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Adamie, gdzie jesteś? To temat, który dziś podejmujemy, a naszym gościem w studiu ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Zwoliński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże wszystkim, witam serdecznie.
Księże profesorze, Adamie, gdzie jesteś? Zamieniamy się w słuch i prosimy o przybliżenie nam tego pytania, które rozbrzmiewa od grzechu pierworodnego, od samego początku ludzkości po grzechu pierworodnym.
Tak, od samego początku, od Księgi Rodzaju, ale każdy Wielki Post jest echem tego samego pytania, które Bóg skierował do człowieka. W okresie liturgicznym adwentowym my czekamy na narodzenie się Syna Bożego. Natomiast Wielki Post wydaje się być adwentem Boga. Bóg nas zaprasza i czeka na człowieka. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. Czeka na powrót człowieka do siebie. Wszak zbawienie, które przychodzi przez życie i mękę Jezusa Chrystusa, staje się dla nas otwarciem drogi do zbawienia. I teraz bardzo ważnym pytaniem jest to pytanie, które mówi o Bogu poszukującym człowieka. Adamie, gdzie jesteś? Jan Paweł II, święty nasz papież, miał zwyczaj zapraszać wielu przyjaciół do siebie na rozmowy przy stole, zwłaszcza w okresie świąt. Jeden z jego znajomych podzielił się kiedyś takim wstrząsającym pytaniem, a raczej z uwagą Jana Pawła II przy stole, i to wigilijnym, w sumie w ostatnią wigilię jego życia tu na ziemi. Powiedział on w ten sposób, ze smutkiem to stwierdził: ludzie na nowo sobie zafundowali grzech pierworodny. Zapomnieli, kim są, i chcą od nowa być jak Bóg. Chcą być bogami. I to później on w nauczaniu swoim, wcześniej już nawet w nauczaniu swoim, wielokrotnie poruszał, podkreślając tak zwane istnienie błędu antropologicznego. Człowiek nie wie, kim jest. Człowiek zapomniał o tym, kim jest. I to w wielu dziedzinach życia społecznego zauważamy. W wielu dziedzinach życia politycznego, kulturalnego zauważamy, że człowiek zapomina, kim jest. O, taki na przykład prosta rzecz. Ciągle obserwujemy z wielką uwagą słupki rozwoju ekonomicznego, nie zważając na to, że one niewiele mówią o szczęściu człowieka. O szczęściu człowieka. Cyceron i święty Augustyn twierdził, że głupota jest źródłem nieszczęścia. Mądrość jest źródłem szczęścia. Cóż mi za mądrość ekonomii, która generuje kolejne setki tysięcy bezrobotnych, głodnych, skazuje na śmierć. Nie przesadzam. I to nie populizm. Mam zwyczaj pytać studentów dziennikarstwa każdego roku na początku spotkań z nimi, czy wiecie, ile dziennie ludzi umiera z głodu na świecie? 100 tysięcy ludzi, w tym 60 tysięcy dzieci dziennie. To jest więcej niż ilość ogólna ofiar dzienna, liczba ofiar II wojny światowej. Nikt o tym nie chce mówić. Nikt tego nie chce przypominać. Mówię, trudno wierzyć gazetom, które mówią o wielu innych sprawach, a o 100 tysiącach ofiar z głodu, przy czym jesteśmy w stanie wszystkich wyżywić. Na takim poziomie rozwoju ekonomicznym jest świat. W ekonomii nastąpiło zmaterializowanie człowieka. Człowiek stał się towarem. No, takie najbardziej wstrząsające fakty to na przykład sprzedaż na kilogramy dzieci abortowanych. Kilogram dziecka zamordowanego w łonie matki albo tuż po urodzeniu, bo nie miała pozwolenia od państwa chińskiego na urodzenie swojego dziecka, to $70 za kilogram tego dziecka w klinice aborcyjnej. W eksporcie, w przesyłce zakupowej z Chin, $230 do Francji, do Ameryki. Kto kupuje? Kobiety, bo chcą skorzystać z tego, iż ciało dzieci abortowanych czy nowonarodzonych ma bardzo korzystne priony, które wpływają na dobrą jakość skóry tej kobiety, która to dziecko spożyje. Zwykle z taką przesyłką przychodzi też sposób przyrządzenia potrawy z tego. To jest wstrząsający fakt. Oczywiście wiemy też o firmach kosmetycznych, które kupują niektóre fragmenty dziecka abortowanego dla uzyskania dobrych efektów kosmetycznych. No to jest taki spektakularna rzecz. Ale na przykład podobne pytanie dotyczące materializacji człowieka, zrobienia z człowieka przedmiotu, rzeczy. Ile dzisiaj obecnie w świecie jest niewolników? Według danych ONZ-u 200 milionów. W ciągu 4 wieków niewolnictwa, które kojarzymy z sprowadzaniem ludzi z Afryki na plantacje w Ameryce Południowej, Środkowej czy Północnej do pracy niewolniczej, wszystkich w sumie było 12 milionów. Oczywiście później oni się rozmnażali na nowych ziemiach, jest ich o wiele więcej. Tyle dotyczyła ta sprawa. Obecnie, dzisiaj jest 200 milionów niewolników na kuli ziemskiej, według danych ONZ-u. Ale kogo to obchodzi? Że za $50, które pożyczył dziadek u właściciela latyfundiów, aby leczyć swoją żonę, teraz pracuje na tym jego polu jeszcze wnuk. Jest winny $120. Z tych 50 już urosła taka kwota. Choć już to trzecie pokolenie pracuje. W czasie pracy dostaje szklankę wody albo też miskę zupy, którą pracodawca, pan, właściciel, ocenia na $2, a on zarobił w ciągu dnia $1.20. I w ten sposób mu przelicza jak chce. I trzecie pokolenie niewolników dalej pracuje za $50. To są tak zwani niewolnicy ekonomiczni, niewolnicy kupieni przez w ramach tak zwanego kredytu personalnego, osobistego kredytu. Są też niewolnicy sprzedawani jako żołnierze, dzieci żołnierze. 350 tysięcy dzieci żołnierzy w świecie obecnie służy wojsku, najczęściej jako wykrywacze min, ale także jako okrutni niezwykle żołnierze. Dziecko nie ma rozeznania o wartości życia. Niewiele wie jeszcze o wartości życia. Więc jest bardzo surowym żołnierzem, nie bez uczucia, atakującym, wykorzystującym swoją przewagę, bo ma w ręku kałacha, czy ma w ręku tasak, którym odcina dorosłemu człowiekowi głowę. To nie są przesadzone rzeczy. Publikacje na ten temat są po prostu wstrząsające. To jest na przykład 70 tysięcy kobiet z Tajlandii, które obecnie w Niemczech nie mają prawa do istnienia. To ich istnienie zależy generalnie od właściciela. Kupiona za 200-300 euro od rodziny, która potrzebuje na przykład ratować młodszą córkę, żeby zapłacić za służbę, za samoleczenie, za operację, sprzedaje starszą siostrę do Niemiec, turyście, który ją bierze, mając w ręku jej paszport i bilet lotniczy, i ten nie musi jej zameldować nigdzie. Będzie ją wykorzystywał, jak będzie chciał. To zależy od jego fantazji. Jak długo będzie jej chciał, to będzie jej używał. Tego typu materializacja poglądu na człowieka, widzenie człowieka jako wartość ekonomiczna jest po prostu niezwykle niebezpieczna. Wartość ekonomiczna nie rodzi szczęścia. Moi drodzy, mamy obecnie w świecie największą liczbę samobójstw. Rocznie więcej ginie ludzi w aktach samobójczych niż na wszystkich frontach wojen, które obecnie się toczą. Około 60 wojen się toczy obecnie. Więcej żołnierzy amerykańskich ginie w aktach samobójczych, w jednostkach i w koszarach wojskowych niż na frontach wojen, które Ameryka bardzo często podejmuje takie działania różnego typu. Wspomagające, atakujące, obojętnie. Nie do mnie nie należy teraz tutaj ocena tych działań. 1 000 000 samobójstw rocznie. Jesteśmy więc w sytuacji, świat jest w takiej sytuacji, to społeczeństwo ogólnoludzkie, że już nie widzi sensu życia. Pomimo tego, że niby ciągle słupki ekonomiczne mają rosnąć, czy rosną dla niektórych, rosną, prawda? Podobnie jest z nową kulturą. Idea, zresztą ja wiem, że to hasło zabrzmi, masońska idea budowy nowego człowieka, jest konsekwentnie realizowana. To jest człowiek, który jest według pomysłu powziętego jeszcze w okresie oświecenia. Oczywiście powoduje to kierowanie się na przykład racjonalizmem, redukowanie poznania człowieka tylko do tego, co może osiągnąć rozum. Odwracanie się od wszelkiej tajemnicy, od niezrozumiałej dla siebie prawdy o Bogu. Rozkoszuje się więc prawdami ziemskimi, a lekceważy, ośmiesza wartości ponad to. Jednym z bardzo ważnych pojęć w Biblii jest pojęcie, które absolutnie zanikło w naszym myśleniu, na przykład mówieniu religijnym. Pojęcie głupoty. Głupota to jest pojęcie, które w Biblii występuje co najmniej 400 razy. Biblia bardzo często mówi o głupocie człowieka. To jest pojęcie powszechne. Obecnie nie używa się tego słowa. Psychologia takiego pojęcia nie zna. Najwyżej jest traktowane jako niewłaściwe, niepoprawne wyrażenie się o czyimś stanie umysłowym, ale to nie tylko o to chodzi. Głupota ma swoje rozmaite wymiary. Jest ona niedostatkiem, kalectwem rozumu, brakiem rozeznania, jak twierdził Immanuel Kant. Głupota jest niezdolnością do wychwytywania związków między przyczyną a skutkiem. Jest brakiem bystrości, brakiem kojarzenia jednego elementu z drugim elementem. A więc wszystko przypisuje się dosłownie komu się chce. Wszystko się przypisuje autorstwu człowieka na przykład, który jest niezdolny do pewnych rzeczy. Kondycja człowieka jest zamieszana, jest zapomniana granica kondycji człowieka. Człowiek chce na własny sposób wycinać sobie świat. Podobnie myślenie o człowieku. Oczywiście głupota ma swoje rozmaite wymiary. Na przykład doskonali oziębłość wobec Boga. Zwraca dążenia człowieka do tego, co ziemskie. Bezpodstawnie, bo to mu szczęścia nie da. Dążeniem mądrości jest dążenie do szczęścia. To jest naturalny ciąg człowieka. I później rozczarowany zostaje w pustce. Zapomina, że źródłem tego szczęścia jest ktoś ponad człowiekiem. Jest Bóg. Gdy zapatrzymy się na jakiś element świata, którym stanie się najważniejszą częścią naszego życia, no to schodzimy powoli w myśleniu swoim religijnym na manowce. Bóg jest tylko dodatkiem do życia. Bardzo często magicznym dodatkiem. Wystarczy jakiś znak, wystarczy jakieś słowo i później pretensje, że czemu Bóg tego nie uczynił w taki czy inny sposób. Rewidujemy jego pogląd na świat, jego koncepcję świata, jakbyśmy mieli do tego prawo. To jest po prostu jedna z oznak owej głupoty. Głupota rodzi obrzydzenie do tego, co duchowe, bo on to nie umie uchwycić, on to nie umie opowiedzieć. Uniemożliwia poznanie Boga. Podchwyca człowiek twierdzenia, które są lotne, zrozumiałe dla niego, nie wysila się, żeby przekroczyć pewne bariery, które myśl podpowiada, ale wymaga wysiłku człowieka. No, podobnie z owym racjonalizmem. który jest konsekwencją głupoty, bo jest redukcją poznawania człowieka. Człowiek redukuje, tylko to uznaje, co jest w stanie zrozumieć, a wszystko inne odrzuca. Więc po co mu modlitwa wtedy? Po co mu modlitwa? Fakt modlitwy, że ktoś zwraca się do Boga, jest oznaką jego mądrości. Wie, nieważne czy nad tym myśli, czy nie myśli. Wie, że nie wszystko zależy od niego. Klękając przed Bogiem, zwracając się do niego, staje się tym kimś, kto staje w prawdzie. Kto staje w prawdzie. Nie uzna, gdy ktoś jest racjonalistą, uznaje objawienie za jakiś omam, za jakieś zwodzenie, za urojoną prawdę. I to jest jedyne stwierdzenie, które ma na ten temat. Nawet nie próbuje tego zbadać, nie próbuje tego przeanalizować, bo ma wykrojone pole poznawcze. No i bardzo niebezpieczną postawą głupoty według Biblii jest hegemonia, czyli uważanie za jedynie słuszne rozwiązanie to, które on przynosi z sobą. Nie dopuszcza alternatywnych rozwiązań, nie dopuszcza alternatywnej religijnej odpowiedzi na pewne problemy. Więc akceptuje łatwe wybory, nie komplikuje ich żadnym namysłem, bo po co się nad czymś głowić. Poddaje się namiętnościom i to jest jego pożądanie natury. Bardzo prosto to nazywa. Nieważna jest odpowiedzialność. Nieważne są dalsze konsekwencje pójścia za ową łatwizną. Jest gotowy odrzucić wszystko, co mu się przeciwstawia. Niewiedza, a więc także i brak rozeznania w tym, co Bóg objawia, łatwo chwyta się plotek. Zastępuje nimi ważne informacje. Podpowiada, że prawem człowieka jest wolność od zmartwień. Tu aż się prosi przywołać taką postawę psychofilozoficzną, zwaną selfizmem. Mam sam siebie zadowolić. Nie przejmować się innymi. A co się przejmujesz nią, jak ją zdradzasz? Ważne, że ty jesteś zadowolony. A po co myśleć o konsekwencjach, dzieciach porzuconych? Osamotnieni sobie jakoś poradzą. Więc tego typu konsekwencje głupoty są niezwykle bolesne. Człowiek, który nie ma rozeznania w świecie, bardzo łatwo za cel swego życia przyjmie bogactwo, sławę, przyjemność. One momentalnie, bezpośrednio podtrzymują, potwierdzają jego wartość. Nie zauważa nędzy i nie rozeznaje własnych grzechów. Ponadto z głupotą wiąże się lekceważenie. Łatwe i lekkie odrzucanie tego, co inni uważają za święte i ważne. Lekceważenie czyjś tradycji, czyjejś wartości, czyjejś zadumy. To wszystko jest śmieszne i mało ważne. Nasz się prosi, żeby na przykład dostrzec tutaj taki niezwykły element, jakim jest lekceważenie kultury, obcej kultury religijnej. Jeżeli wartości religijne są tak ważne dla wielu ludzi, jakim prawem można je lekceważyć? W imię czyjej wolności? Czy wolność polega na tym, że się można ze wszystkiego śmiać? Podobną konsekwencją głupoty jest zuchwalstwo, które nie powstrzymuje się, nie waha się przed obrażaniem samego Boga. Śmieje się z odczuć ludzi religijnych, lekceważy je. Nie widzi potrzeby sprawdzania słuszności ich twierdzeń. Bez refleksji odrzuca to, w co inni wierzą. Czyni to człowieka zarozumiałym, który nic nie robi sobie z konsekwencji swych własnych wyborów. Człowieku, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? To pytanie przywołał papież Franciszek w przejmującym przemówieniu przy zwiedzaniu Muzeum Holokaustu Yad Vashem. Odwołał się do tego wobec tragedii ludobójstwa, wobec tragedii śmierci, bo rzeczywiście, człowieku, gdzie zawędrowałeś swoją mądrością? Do stworzenia fabryk śmierci? Do niszczenia drugiego człowieka? Ale trzeba to pytanie poszerzyć o te różne inne aspekty życia człowieka. Kultura, jego cielesność, odkrywanie jego duchowości, bogacenie się w mądrości, duchowe ubogacanie się, to także zostało przez współczesnego człowieka zapomniane. Wielki Post prowokuje w nas pytanie o obecność przy Bogu. Gdy święty Jan Paweł II wylądował we Francji, to znana przecież sprawa z jego pielgrzymowania po świecie, zadał w czasie pierwszej pielgrzymki we Francji pytanie: Francjo, czy wierna jesteś obietnicą złożonym na chrzcie świętym? Wielki Post to dla nas czas zadumy nad tym, kim jesteśmy. Kim jestem jako człowiek? Przypadkiem? Losem? Zlepkiem komórek? Ciałem o odpowiednim ciężarze? Kim jestem? Skąd pochodzę? Czy ktoś mnie pytał o to, gdzie chcę żyć i w której epoce, w którym wieku i w którym państwie? To nie są pytania banalne. Dlaczego urodziłeś się białym w Polsce w tym czasie, kiedy mogłeś znać postać i osobę świętego Jana Pawła II? To są dla nas wyznania. Ktoś o tym zdecydował? Kto? Rodzice nie mieli pojęcia, kto się urodzi. Nawet gdy rozeznawali płeć tego dziecka przed urodzeniem, to nie mieli pojęcia, jaki to będzie człowiek. Inteligentny, uduchowiony, krnąbrny, złośliwy. Skąd jestem? Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim Syn Człowieczy, że troszczysz się o niego, śpiewał psalmista? Pytanie o człowieka jest pytaniem najważniejszym. Zresztą od tego, od tej zadumy nad samym sobą, kim jestem, zaczyna się każde myślenie człowieka, ludzkie. Kim jestem? Patrząc na wielość gwiazd na niebie, patrząc na małość tych przestrzeni, które możemy pod mikroskopem obserwować, pytam, kim ja jestem? Kto mnie tutaj zadał? Kto mi nakazał żyć? I to w tym czasie. I co z tego wynika dla mnie? Wielki Post jest takim czasem refleksji. I powtórzę jeszcze raz, czekania Boga na nas. Adwent Boga w Wielkim Poście jest ukazany w znaku krzyża, który czeka, czy go przyjmujemy, akceptujemy, czy odrzucamy z lekceważeniem. Chrystus formułuje bardzo proste zaproszenie. Kto chce iść za mną? Kto chce iść za mną? Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Iść za nim zależy od wyboru człowieka. Człowiek nie będzie przymuszony przez Boga. To on decyduje, w którą stronę pójdzie i czy wybierze refleksję nad darem Boga. Ten dar czeka na odpowiedź ze strony człowieka.
Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, naszym i Państwa gościem. Adamie, gdzie jesteś? To temat, który dziś jest podejmowany. Księże profesorze, usłyszeliśmy tak wiele drastycznych, ale to nie znaczy, że wyimaginowanych, nieprawdziwych informacji na temat tego, w jakiej kondycji znajduje się człowiek. Słyszymy, że to Bóg szuka człowieka, wychodzi mu naprzeciw, by z człowiekiem się spotkać, obdarzyć go miłością, doprowadzić go do prawdy. Wiemy, że na przestrzeni relacji Boga do człowieka i człowieka do Boga człowiek kłaniał się wielu bożkom, tworzył wiele bóstw, chociażby wspomniany złoty cielec. i pamiętany podczas wyzwolenia narodu wybranego. Jak ksiądz profesor określiłby teraz te potęgi duchowe czy bóstwa bożki, z którymi przychodzi, wyrażę się takim słowem, walczyć Panu Bogu przeciwko tym bóstwom i bożkom, by odzyskać człowieka, czyli jakiego cielca lepi teraz człowiek i jakim bóstwom człowiek oddaje cześć?
Myślę, że Jan Paweł II zostawił nam bardzo ważną wskazówkę dotyczącą obrony człowieka współczesnego, mówiąc o owym błędzie antropologicznym. Największym zagrożeniem człowieka jest zapomnieć o tym, kim jestem. Zapomnieć o tym, do kogo należę, skąd się wziąłem i dokąd zmierzam. W micie o Odysie starogreckim, który mówi o pierwszej wojnie światowej między wschodem a zachodem pod Troją, bili się wtedy o piękną Helenę. Nie dziwi nas to zbytnio, bo byliśmy świadkami wojny prawie światowej i obrzydkiego Bin Ladena. Też się podobnie cały świat angażował w walkę o jednego człowieka. W każdym razie Odys wracał z tej wojny pod Troją i zmierzał z wielkiej tęsknocie do Itaki, gdzie czekała jego żona. Miał ze sobą załogę. No i wszystko szło dobrze, w dobrym kierunku zmierzali, choć droga była bardzo skomplikowana i uciążliwa. Jednak zakochała się w Odysie straszliwa wiedźma Kirkę, która koniecznie chciała zatrzymać ten pochód powracających z Troi. Na różne sposoby ich atakowała, gdy zatrzymali się na jednej z wysp, aby zabrać sobą wodę pitną. Człowiek może wytrzymać bez jedzenia około 40 dni, ale bez picia wody zaledwie półtora dnia. Nerki nawalą. Nie da rady inaczej żyć człowiek. Musi pić wodę, więc muszą nabrać wodę pitną na statek. I wtedy Kirkę zamieniła mu całą załogę w świnie. No jak tu ze świniami wędrować? Trudna sprawa. Jak taka świnia będzie wiosłować? Jak taka świnia będzie pilnować żagli? Więc Odys jest zrozpaczony, ale udało mu się, mniejsza od szczegóły, udało mu się wyżebrać, że dostał czarodziejskie zielsko od Kirkę i mógł te świnie na nowo w postać ludzką przywrócić. Trudno było ich złapać, bo to się rozpieszczeli po całej wyspie. No ale dopadł jedną ze świń, zamienił. Elpenor, porządny żeglarz, spokojny marynarz, ale zamieniony w człowieka zaczyna z wyrzutem mówić do Odysa. Coś ty narobił, człowieku. Po co mnie zmieniasz znowu w człowieka? Wiesz, jak świetnie być świnią? Nikt ci nie zwraca uwagi, możesz się tarzać w błocie, żreć co chcesz i w jaki sposób chcesz. Nikt nie mówi o jakiejś kulturze jedzenia. Po co mi to? Być na nowo człowiekiem. Będziesz mnie prowadził do jakiejś Itaki, której w ogóle nie widać stąd? Czy w ogóle ona jeszcze istnieje? I to jest, myślę, istotny problem współczesnego człowieka. Człowiek nie chce być człowiekiem. Fajnie mu się jest tarzać w błocie. Świetnie mu jest zrobić, co chce. Ten błąd antropologiczny sprowadza się do takich właśnie prostych przekładów. Oczywiście w różnych dziedzinach. Co mi ty mówisz o sumieniu? Co ty mi tu sumienie drapiesz, mówiąc o aborcji? Po co mi przywołujesz umierających z głodu, a co mnie to obchodzą? Jak ja bym zdychał z głodu, to by się nikt do mnie nie zwrócił z pomocą. Mamy tysiące usprawiedliwień, żeby nie być człowiekiem dla człowieka. I to, myślę, jest główne zagrożenie. Człowiek ucieka od samego siebie. Jan Paweł II użył terminu Karola Marksa, młodego Marksa. On miał też swój drugi okres, Karol Marks, mianowicie ten taki typowo już materialistyczny. W Kapitale mówiąc o wyzyskiwaniu człowieka, mówi, że tylko wyzysk jest wtedy, jak nie dam pieniędzy za robotę. A wcześniej, jako młody Marks, w rękopisach ekonomiczno-filozoficznych pisał, że wyzyskiem jest także alienacja. Termin, który właśnie Jan Paweł II użył, alienacja, czyli wyobcowanie. Jeżeli praca powoduje, że przestaje być sobą, to jest wyzyskiem, według Karola Marksa Młodego. Jan Paweł II tego terminu użył, by nam uświadomić, człowiek potrafi się wyalienować, wyobcować, wyjść jakby z człowieczeństwa. No, jak można mówić o człowieczeństwie tych, którzy zostawiali po sobie całe obozy zagłady? Jak można mówić o człowieczeństwie tych, którzy tysiące i setki tysięcy ludzi traktują jako towar? To jest cena dla niego, większa czy mniejsza. Człowiek się wyobcowuje z człowieczeństwa. Ten proces jest bardzo powolny. Zaczyna się od deprawacji sumienia oczywiście. Zaczyna się od zniekształcania jego relacji z najbliższymi. Przecież z przerażeniem oglądamy owe relacje między komendantami obozów zagłady, wobec ich relacja wobec więźniów, a relacja domowa. Bawi się ze swoim synem, na kolanach ich pieści, robi mu zabawki, kupuje mu te zabawki, a za chwilę idzie mordować setki takich dzieci, nie widząc kompletnie w tym problemu. Słucha Bacha, Beethovena, czyta Goethego i zachwyca się nad jego treścią, by za chwilę w popiół zamieniać całe baraki więźniów, kobiet, mężczyzn, dzieci. To jest owo zagubienie swojego człowieczeństwa. To jest najważniejszy problem. Świat współczesny podsuwa mnóstwo okazji, by zdradzić samego siebie. By być Judaszem dla samego siebie. By przestać być człowiekiem. Przestać być ojcem. Przestać być matką. Przestać być dzieckiem dla swoich rodziców. Przestać być katolikiem. Przestać być Polakiem. Przestać być mężczyzną. Przestać być kobietą. Proponuje nam odejście od siebie. A to jest właśnie zagubienie tego człowieka, zepchnięcie go na manowce, bo on później nie ma pojęcia, co z sobą zrobić. Te milion samobójstw w świecie, o których wspominałem, dotyczy najbardziej bogatych krajów świata. Japonia, Stany Zjednoczone. Ludzie, którzy niezależnie od ekonomii szukają w sobie odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Po co ja żyję? Dokąd ja zmierzam? Kim ja jestem? I tutaj nie można uciec w alkohol, w narkotyki, w erotomanię. Tu nie pomoże kontakt z ekranem komputerowym. 65% młodzieży amerykańskiej zaspokaja swoje potrzeby seksualne przy udziale internetu. W Polsce to jest dopiero 35%. Dla niego drugi człowiek jest niepotrzebny. Wystarczy mu ten obraz, który jest na ekranie. To jest niesamowicie zdepersonalizowanie kontaktu tak ważnego jak kontakt zwany miłosnym. Seks jest niezależny od miłości. Stało się to, oczywiście, czy on dostarcza szczęścia? Absolutnie nie. To są kontakty przypadkowe z ikoną, z obrazem. Najczęściej to jest w Polsce też jeszcze oglądactwo, ale są też inne formy cyberseksu. jeden z bożków dzisiejszych. Nie potrzebuję drugiego człowieka. Wystarczy mi ekran. Wystarczy mi zero-jedynkowy przekaz. No to jest jeden z wielu owych źródeł alienacji współczesnego człowieka. Wyobcowanie. Pójście w kierunku nieczłowieczeństwa. Odejście od tego, co się z człowieczeństwem wiąże. Ludzie wolą włączyć telewizor dziecku, niż nim porozmawiać. Statystyczna polska rodzina rozmawia z dzieckiem 17 minut, z tego 11 minut to klnie na cały świat, narzeka, wszystko jest źle, a telewizor ogląda, telewizję włączoną ogląda 4,5 godziny. Co się stało z naszymi domami? 60% ludzi w czasie Wigilii Bożego Narodzenia nie wyłączy telewizora. Tłumaczą się, że tam kolędy idą. Są emitowane. Nieprawda. To nie dla kolęd. Oni już nie wiedzą, co sobą rozmawiać. Oni nie wiedzą, co sobą mówić. Zdolność mówienia, a nie ma spotkania bez słów. Nie ma spotkania, radości ze spotkania z najbliższymi. I to naprawdę nieważne, jak się też kolędy śpiewa. Dziadek, który fałszuje kolędy przy stole wigilijnym, naprawdę jest ważniejszy od puszczonych, emitowanych tu czy tam kolęd fachowo wykonanych. Alienacja człowieka ma swoje różne źródła. Bardzo różne źródła. Oczywiście na to wszystko przychodzi kłamstwo. Ewidentne kłamstwo. Propozycje łatwe. W postaci sekt, w postaci pseudoreligii związanej z New Age, w postaci różnego rodzaju okultystycznych podpowiedzi, noś ten talizman, będziesz szczęśliwy, weź tamten znak, a będziesz zdrowy. Przecież to jest wielutne kłamstwo, bzdura, która mówi o kondycji fizycznej, medycznej, biologicznej człowieka w sposób fałszywy. Nie ode mnie tylko zależy, czy będę zdrowy, czy nie.
Księże profesorze, błąd antropologiczny. Ludzie na nowo fundowali sobie grzech pierworodny, zastanawiając się już od kilku dobrych lat nad grzechem, nad tym błędem antropologicznym. Czy można powiedzieć, że człowiek, który sięgnął w raju po owoc poznania dobra i zła, teraz sięga po owoc drzewa życia i mamy do czynienia z nie jednym przypadkiem, ale z całą ludzkością, bo grzech pierworodny dotknął całej ludzkości. Wiemy, że to był grzech nie tylko jednej Ewy, prawda, ale tak to rozumiemy. Czy możemy tak mówić, że to, co człowiek czyni z życiem własnym, ale co czyni z życiem drugiego człowieka, to jest ta najbardziej bolesna pokusa, by stać się takim jak Bóg, by zająć miejsce Boga i tym samym zrywać w tym błędzie antropologicznym owoc z drzewa życia.
Tak, oczywiście. To jest powtórka grzechu pierworodnego. Nie znamy istotnej treści tej praktycznej jakby strony, warstwy tej takiej fenomenologicznej grzechu pierworodnego. Wiadomo jest jedno. Człowiek był wezwany do przyjaźni z Bogiem. Jest ponownie wezwany do przyjaźni z Bogiem przez krzyż. Bóg pokazał, jak kocha. I zaprasza. Weź mnie. Przyjdź do mnie. Jesteśmy w takiej samej sytuacji jak Adam, czyli człowiek, i Ewach, czyli matka. I oto wskazuje na miejsce, które nie wolno, nie powinien człowiek je niszczyć, czy po nie sięgać, bo inaczej ta przyjaźń będzie zniszczona. I oto przychodzi Hassatan, przeciwnik. Bardzo dziwna rzecz. Mówi prawdę. Mówi prawdę, ale cząstkową. Podpowiada Ewach, jeżeli ten owoc zjecie, będziecie mądrzejsi. To prawda. człowiek nie znał grzechu. A więc tak jakbym komuś zaproponował, ty nigdy nie zamordowałeś, no to ty jesteś, po prostu masz niewiedzę. Jesteś głupi. Nie wiem, jak smakuje zbrodnia. Ale to była tylko część prawdy. Żeby był warunek grzechu ciężkiego, świadomość, sam Hasatan przypomniał. Czy to prawda, że nie wolno wam zrywać z tego drzewa? No wtedy już warunki są spełnione. Ona świadomie to czyni. Ale wsiewa podejrzenie, że Bóg jest chytry. Nie chce wam dać całej mądrości. Człowiek nie chce uwierzyć, że Bóg w swej miłości, który nie musiał stwarzać człowieka, a stworzył, zrobił coś nie dlatego, że jest skąpcem, tylko dlatego, że go kocha. Nie wolno ci po to sięgać. Nie morduj nikogo, bo nigdy się od tego nie uwolnisz. Nie próbuj, jak smakuje grzech. Po co ci to? To żaden smak. Ostrzega ktoś, kto kocha, ostrzega ojciec dziecko. I teraz szatan wpuścił podejrzenie, że Bóg jest właśnie owym skąpcem, który zakrył przed nim jeszcze większą mądrość. To jest niezwykłe. Jak dał się łatwo człowiek zwieść, jak do tej pory się daje łatwo zwieść w tym punkcie. W tym punkcie. Naprawdę? Nie wierzysz Bogu, że grzechy, które zakazuje, nie przyniosą ci żadnego dobra? A szatan podpowiada, a spróbuj. One są świetne. Możesz bardzo łatwo mieć pieniądze. Możesz bardzo łatwo doznać przyjemności. Możesz się zrealizować. Jesteś przecież wolny. Jaki wolny? W czym wolny? Ale o tym już człowiek nie myśli. No bo jaki jestem wolny? Skoro nie wybierałem sobie dnia narodzin swojego dla siebie? Płci nie wybrałem sobie? Narodowości sobie nie wybrałem? Czasu śmierci sobie nie wybiorę? Choroby, która mnie spotka, też sobie nie wybiorę? To gdzie jestem wolny? W tym, że mogę zjeść takie danie, a nie inne danie na obiad? Nie, oczywiście ironizuję, bo zakres wolności jest o wiele większy człowieka, ale nie jestem absolutnie wolny. I wiem o tym, jestem tego świadom. A tu podpowiada, spróbuj, jeszcze więcej wolności weź. Zobaczy, że jest dobrze. Smakuje wolność. I w ten sposób powtarza się ten grzech pierworodny. Człowiek, szatan mówi część prawdy. Są takie rzeczywistości, których nie warto dotykać. No i po co ci było wchodzić w te narkotyki? I po co ci było wchodzić w alkohol? Po co ci było wchodzić w zdradę małżeńską? Teraz się z tego nie może wyplątać. Jesteś utopiony. Szukasz egzorcyzmów. Przecież to bzdura. To nie było opętanie, to było zniewolenie przez ciebie. Ty sam to wybierałeś. Mogłeś powiedzieć nie. To nie było zniewolenie niezależne od ciebie. A tak jest, na tym polega opętanie. Więc ten grzech pierworodny jawi się jako oferta w połowie odkryta. Bo szatan nie powiedział Ewie. Są takie miejsca, których nie warto poznawać. Są takie smaki, których nie warto kosztować. Będziecie mądrzejsi. Prawda. O co? O w cudzysłowie mądrość grzechu, która rodzi tragiczne skutki. Wstydzi się człowiek tego. Ucieka przed Bogiem. Chowa się. Adamie, gdzie jesteś? Grzech pierworodny jest ucieczką przed człowieka przed Bogiem, schowaniem się, ukryciem się. Oczywiście istotny skutek tego, jest przez chrzest niwelowany. Mam prawo na nowo wrócić. Mam prawo, ale czy wrócę? Mam dalej aktualne ostrzeżenie. Nie kosztuj. Nie konserwuj w sobie smaku zła na całe życie. Człowiek popełnił jedno zło. Zasmakował wiedzy, bo to jest drzewo symboliczne oczywiście, drzewo, owoc wiadomości dobra i zła. Wiadomości o dobru i złu. A był wychowywany przez Boga do tego, żeby smakował tylko dobro. Tylko dobro. Tymczasem posmakował także zła. I tego mu ojciec nie pozwolił czynić. Poszedł, bo był głupi. Poszedł zwiedziony kłamstwem szatana. I teraz cały problem, nie może sam wrócić z powrotem na tę drogę do Boga, do potrzeba Syna Bożego. Krzyż otwiera nam drogę. Otwiera nam drogę do Boga. Ale czy chcemy wrócić? To od nas zależy.
Adamie, gdzie jesteś? Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Telefon do studia 5665522355 dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej 5665522356. Telefony sieci w naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48-56-655-23-33 lub 23-66. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, naszym i Państwa gościem. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Malborka. Bardzo się raduję obecnością i wypowiedzią księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego. Chciałem księdzu powiedzieć, że gdybyśmy się znaleźli w moim księgozbiorze i przyszłoby podpisywać książki księdza autorstwa, to trochę czasu by to zajęło. Nie wszystkie przeczytałem. Na jednej mam podpis księdza, Encyklopedia Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Ten podpis uzyskałem w Toruniu podczas jednej z konferencji. Proszę księdza, bardzo się cieszę tym wykładem. Niesamowicie. Ja też sądziłem, że ludziom, jeżeli się powie, co to jest mądrość w wymiarze filozoficznym, w wymiarze teologicznym, że to jest bojaźń Boża teologicznym, tutaj znajomość przyczyn w wymiarze filozoficznym, tak dalej się wejdzie w szczegóły, to już będzie dobrze. Okazuje się, że nie. Trzeba sięgnąć głębiej. Trzeba zwrócić uwagę i zdefiniować, co to jest głupota. Niestety, ksiądz profesor zaakcentował i zwrócił, ukazał nam kilka przejawów głupoty. Natomiast my musimy sobie rozumnie uświadomić, co to jest głupota, żeby jej unikać. I takie źródłowe ujęcie, jak przypuszczam, znajdziemy u Platona w Obronie Sokratesa. Ja zacytuję to, bo tym sposobem chciałbym tylko dopełnić wspaniały wykład i przejść na odbiór. Cytuję pana profesora Piotra Jaroszyńskiego. Źle jest, gdy człowiek nie wie. Gorzej, gdy jest przekonany, że wie, a tak naprawdę nie wie. Bo wówczas jego stan umysłu jest nie tylko stanem niewiedzy, ale jest to stan, powie Platon, głupoty. Właśnie kiedy my jesteśmy przekonani, że wiemy, przekonani, ten czynnik przekonania, że my przekonani jesteśmy, że wiemy, ale sięgamy tej rzeczywistości i ona jest okrutna, zupełnie inna. I okazuje się, że nasze to przekonanie wpędziło nas zupełnie na manowce. Pozwoliłem sobie dzisiaj zadzwonić, ponieważ ksiądz profesor akcentował także tutaj aspekty obozu koncentracyjnego. Ja dzisiaj, akurat przypadkowo, dawno tam nie byłem, ale dzisiaj byłem w obozie Stutthof. Te stosy zelówek, butów, to zdarte było przez realnych ludzi, a z drugiej strony tych idealnych ludzi, ponad ludzi, ubranych elegancko, do których realny człowiek nie pasował. Proszę księdza profesora, bardzo dziękuję za przybycie do Torunia, za uczestnictwo w tej audycji. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem, dziękuję bardzo. Można jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć, tak, podkreślić, może uprościć także tekst Platona. Twierdził on, że w wyniku braku rozeznania między dobrem a złem brakuje wyboru najwyższego dobra. To jest bardzo bliskie temu, co w Biblii znajdujemy. Głupi nie wie, co wolno mu czynić. Głupi ucieka od tego, aby zapytać się, czy mam prawo. A czemu nie mam prawa, skoro mogę to zrobić? Święty Paweł mówi, wszystko mogę, a nie wszystko mi służy. Powołuje się on na tutaj, w podtekście, święty Paweł, na tak zwaną mądrość praktyczną. No i co z tego, że to możesz zrobić? Co z tego, że możesz zdradzić? Co z tego, że możesz wypić? Co z tego, że możesz ukraść? Co ci to da? Co ci to przyniesie? Arystoteles zauważał, że głupi ubiega się o różnego rodzaju dobra, przemijające, nietrwałe, jak zaszczyty, sława, odznaczenia. Zapomina o tym jednak, co najważniejsze. O tym, co przetrwa. O tym, co wieczne. No i oczywiście jedną z cech głupoty, bo to pan ten temat podkreślił, jest brak przyznania się do tego, że jest się głupim. Nie może znieść głupi oskarżeń o głupotę. To jest Arystotelesa twierdzenie. Nie może znieść oskarżeń o głupotę. Jest jak sierota bez ojca. Głupota. Nikt się do niej nie chce przyznać. A przez to oczywiście ma lepsze możliwości działania. Biblia mówi, biblijne pojęcie głupoty, bo to rzeczywiście jest niezwykle trafny trop, powrócić do tekstów, które Bóg nam objawia i które nam podsuwa, byśmy zaczęli żyć mądrze. Najważniejszym wezwaniem Biblii jest to, by człowiek nie był głupcem, a więc skorzystał z mądrości Bożej. Chociaż nie wszystko zależy od człowieka, to z pewnością wiele zależy od wyboru dobra lub zła. Jeżeli się nie chce przejść życia bezmyślnie, nie chce się człowiek obudzić w dramatycznej pustce wokół siebie, to powinien uważać na te codzienne wybory między dobrym a złem, by każdy dzień móc podsumować prostym stwierdzeniem: trudno było, rzeczywiście ciężki dzień, ale przecież dobry. I bez problemu. To przecież podsuwa nam modlitwa codzienna. Ten propozycja codziennego rachunku sumienia jest niczym innym jak tym właśnie. W Księdze Przysłów w Biblii czytamy: unikać złego to droga prawych. Chroni życie, kto czuwa nad drogą. To jest istota mądrości. Najbardziej niebezpieczną formą głupoty według Biblii jest upartość w złu, zatwardziałość. Biblia nawet mówi o demonie, złym duchu, który opętał Saula, który omamił mężów Rady Wojennej Absaloma. Przez to odrzucili mądrą radę Achitofela, druga księga Samuela. Prorok Izajasz mówił o duchu niezgody, który doprowadził do buntu w Sychem. Gniew jest przymiotem głupców. Sam gniew jest głupotą. Zresztą trzeba powiedzieć, że dla świętego Tomasza z Akwinu na przykład nie ma innego grzechu jak głupota. To jest jedyny grzech. Nazywał go pychą. Bo pycha to jest nieprawda o sobie. To jest brak mądrości, myślenia w prawdzie o sobie.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Mówi Jan z południa Polski.
Prosimy, panie.
Na wielu uniwersytetach polskich są wydziały teologiczne. I jest problem dzisiaj dla Kościoła. Chciałem znaleźć odpowiedź. Jak się Kościół tego ustosunkuje? Zwłaszcza kiedy przy tych wydziałach, w tych uniwersytetach jest w radach programowych gender. To tyle.
Pojęcie gender jest pojęciem, było pojęciem neutralnym. Ja 20 lat temu mówiłem o gender, wymieniając różne kategorie seksualności, czyli płciowości człowieka. I jest pojęciem encyklopedycznym i naukowym. Gender oznacza społeczne spojrzenie na płeć. Oczywiście genderyzm, do którego mamy do czynienia dzisiaj, współcześnie, stał się ideologią. Zresztą tak było z wszystkimi rzeczami. No, przecież nauka o pracy człowieka stała się podstawą do takiej głupoty, jakim był marksizm. Błędne mówienie o pracy człowieka, błędna koncepcja człowieka, zresztą to przy okazji analizy marksistowskiej wizji człowieka, Jan Paweł II użył słowo błąd antropologiczny, albo Rebeksercens, o pracy. Więc proszę zauważyć, pewne pojęcia stają się wykrzywione, są redukowane i genderyzm stał się ideologią niezwykle niebezpieczną, deformującą myślenie człowieka. Nie zmienia to faktu, że samo słowo gender pozostaje pojęciem, które oznacza społeczne widzenie danej płci. I to jest tak ogólnie określone. I teraz cały problem polega na tym, czy te wydziały teologiczne próbują lansować genderyzm, czy analizują te pierwotne, powtarzam, naukowe określenie gender jako płeć społeczna, a nie genderyzm jako ideologia. To jest bardzo ważne rozróżnienie, jak pan dobrze zauważył, trafnie zauważył, ono dramatycznie rozchodzi się z tym pierwszym naukowym znaczeniem. Na wydziałach teologicznych lansowanie genderyzmu byłoby na pewno błędem. I teraz, lecz badania nad, tak samo jak badania nad marksizmem. Ja zaczynałem swoje studia filozoficzne w okresie, kiedy marksizm w Polsce był, święcił triumfy. Mieliśmy specjalny wykład na temat marksizmu. Zresztą skrypt wtedy księdza profesora Tischnera na temat marksizmu okazywał się dla nas wszystkich jakimś objawieniem, przepraszam za słowo, w cudzysłowie oczywiście objawieniem, w sensie na nowym spojrzeniem na to, co to jest. Jaka tu pułapka jest. To nie jest byle co, to nie jest tylko takie plakatowe, hasłowe nazywanie rzeczywistości. Mówił bardzo wyraźnie o błędzie, o braku etyki w marksizmie. Ale to przez analogię oczywiście chcę pokazać sprawę, że temat był, też można powiedzieć, dziwna rzecz. Na wydziale teologicznym w seminarium duchownym mówić wykład cały rok na temat marksizmu? To przecież były te wykłady wieczorowe, kursy marksizmu, leninizmu, co wielu studentów musiało kończyć jako ideologiczne kursy. I teraz na wydziale teologicznym pojawienie się analizy tego genderyzmu może być przydatne. Ale jeżeli byłaby to okazja do głoszenia genderyzmu jako ideologii, oczywiście jesteśmy wtedy w jakiejś dziwnej pułapce i w dziwnym labiryncie.
Prosimy. Kolejny telefon, Radio Maryja. Halo.
Nie będzie pochwalony Chrystus Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i osobę zaproszoną do studia. Szczególnie ostatni telefon tego pana, który właśnie mówił o jak pan tu wspominał, o genderyzmie. Otóż to mnie
wywołało... Kto do nas telefonuje?
Jerzy z Francji. Otóż chciałbym odnośnie gender, wydaje mi się, że bardzo ważne jest mieć spojrzenie na tę ideologię. Otóż gender jest to interpretacja płciowości ludzkiej przez osoby wynaturzone. To są osoby, które są wynaturzone i które chcą podciągnąć pod normalność to, co jest patologią i pewną chorobą. I temu właśnie dało się w to ciągnąć, bardzo naiwnie złapać się w te okowy, nawet politycy, którzy w imię jakiejś wolności to akceptują, gdy tymczasem to osłabia tę normalność, a wciąga tę nienormalność w tryby, prawda, tej po prostu tej normalności, że tak się wyrażę. I dlatego w ten oto sposób trzeba patrzeć na gender. To są grupy wynaturzone, zdemoralizowane. To jest tak samo jak z małżeństwem. Proszę zauważyć, że stali się politycy zakładnikami osób, które są zdemoralizowane, które chcą dla swojego usprawiedliwienia i niejako podciągnąć swoje zachowania, które są niezgodne z całością, z całą ludzkością, pod normalność. I dlatego domagają się również różnych małżeństw tego typu. To są po prostu wynaturzenia, które to jest ich sprawa, ale oficjalizować i w ramy prawne nie może brać państwo tego, co nie jest naturalne i co nie jest normalne. I właśnie to jest ten problem. Patrzeć na gender, tak jak na inne sprawy, to są spojrzenia, interpretacje ludzi zdegenerowanych. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten głos. On dopełnia na pewno sposób bardzo słuszny. Rzeczywiście, przykładem zresztą, który potwierdza pana tezę, jest walka o rozwody. Pierwsze rozwody we Francji wprowadzone po rewolucji francuskiej to był przecież pomysł masonerii francuskiej. Adam Weishaupt, jeden z ideologów lóż masońskich, bardzo wyraźnie sformułował w programie niszczenia tradycyjnego społeczeństwa właśnie rozkład rodziny. I ma pan całkowicie rację. Dla większości małżeństw, które żyły tradycyjnie, to była rzecz niemożliwa, rzecz niespotykana. A wprowadzenie tego oczywiście później się rozeszło na inne kraje, później się rozeszło na inne środowiska. I to jest głos części, grupki niewielkiej, która żąda pewnych uprawnień. Rzeczywiście w praktyce politycznej, społecznej, ma pan rację, jest to nic innego jak próba wprowadzenia do obiegu społecznego nowej normalności, jakby quasi-normalności. Dla Kościoła katolickiego to nie jest kwestia Kościoła, tylko kwestia biblijna. Jeden z grzechów wołających o pomstę do nieba to jest grzech sodomski i tego nikt nie zmieni. Prawda? I tutaj nikt tego nie zmieni. Jest w Biblii jako grzech, który będzie przez Boga zapamiętany i będzie przez Boga osądzony. Wśród grzechów wołających obok takich poważnych spraw jak odebranie komuś świadome i celowe życia, czy też ograbianie wdów i sierot, ten grzech także się pojawia. Jest to rzeczywiście próba, mamy do czynienia oczywiście już z genderyzmem, czyli z ideologią. Przepraszam, że się odwołam jeszcze raz do tego przykładu marksistowskiego, ale wzięli za podstawę sytuację robotnika, rzeczywiście wykorzystywanego, tak zinterpretowaną, że koszt, że płaca robotnika rosyjskiego, ogłupiałego ideologią marksistowską, leninowską, wróciła do poziomu z 1913 roku w 1972 roku. Poszedł za czymś słusznym, a dostał po grzbiecie ekonomicznie także, w tym wymiarze finansowym, tak potężnie, że to trwało tak bardzo długo. Tutaj jest podobna rzecz. Wprowadzenie tego typu norm społecznych, prawnych, niesie z sobą ogromne skutki destrukcyjne dla pojęcia rodziny, dla pojęcia związku małżeńskiego, losu dzieci i tak dalej.
Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, naszym i Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże obu księżom. Chciałbym takie zdanie wyrazić w tej sprawie. Mianowicie słowa Adamie, gdzie jesteś, usłyszał Adam, kiedy już po prostu błądził. I są one dla mnie dowodem troski o Boga, Boga o człowieka, który błądzi. I te słowa cały czas rozlegają się, przynajmniej powinniśmy je usłyszeć, jeśli mamy odniesienie do Boga. W takiej sytuacji, kiedy powiedzmy jesteśmy wygnańcami z raju na skutek grzechu, szczególnie one są, te słowa, dla nas nadziejne, dlatego że wiemy, że Bóg nieustannie się o człowieka troszczy. Dlaczego ten Adam zbłądził? Według mnie tutaj po prostu zostało oddane pierwszeństwo rozumowi, bo gdyby on się kierował sercem, to może by dokonał dobrego wyboru, natomiast rozum czasami jest złym doradcą i jeżeli Bóg jest duchem, to kontaktowanie, komunikowanie się z nim może odbywać się na drodze duchowej. I teraz jakie mi na przykład służą tutaj takie, powiedzmy, elementy postępowania właściwą drogą. Jeżeli sobie wyobrazimy, że konstruktor jakiegoś urządzenia w trosce o bezawaryjną pracę tego urządzenia załącza instrukcję obsługi, żeby to urządzenie dobrze pracowało. I nikt nie podważy tego, że konstruktorem człowieka jest Bóg, a instrukcję obsługi zawarł w Piśmie Świętym. I na przykład jednym z punktów obsługi jest jego słowo: w każdym położeniu za wszystko dziękujcie. I kiedy człowiek zaczyna te słowa praktykować, dochodzi do wniosku, jakie one są błogosławione, dlatego że one się potwierdzają, ponieważ jeżeli my zaaprobujemy swoją sytuację uciążliwą, to Bóg ma pełny przystęp do człowieka i może mu pomóc. A kiedy próbujemy jeszcze coś robić własnymi siłami, no to po prostu doznajemy porażki. Jeszcze ostatnie zdanie takie, że jeżeli powodem, że człowiek jest, powiedzmy, no głupi, nazwijmy to, zresztą ta głupota, ona się objawia właśnie w Piśmie Świętym i ona ma takie, powiedzmy, taką nazwę, że człowiek wykluczył Boga. I Pismo mówi wyraźnie, że powiedział głupi, nie ma Boga. Na przykład w drodze do Emaus też tam się coś takiego pojawiło. To brzmi bardzo delikatnie. O nierozumni, jak nieskore są serca wasze, ale w dosłownym tłumaczeniu i pierwotnym, kiedy znam Biblię, powiedzmy, z takich lat jeszcze 40., to tam było napisane o głupi i leniwego serca. Więc eliminacja Boga w swoim myśleniu powoduje, że człowiek staje się głupi. A każda rzecz z kolei, najbardziej uciążliwa, jeśli jest oświetlona Słowem Bożym, to ona po prostu zyskuje sens. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za te bardzo trafne uwagi i bardzo fajne dopowiedzenia. Proszę zauważyć, ma pan rację, absolutnie. Człowiek poszedł za wyborem rozumnym, bo zapomniał o tym, jak Bóg go umiłował. Za tym rozumnym racjonalizmem, rozumianą rozumnością, który poznanie człowieka redukował do wartości, którą mu szatan zaoferował. Oto to jest coś uchwytnego. Oto tutaj na tej wyspie mamy kałuże, błota, możemy się tarzać jako świnia, gdzieś tam Itaka, nie wiadomo gdzie ona jest, czy ona w ogóle istnieje, tyle do niej płyniemy, jeszcze nie wiadomo czy dopłyniemy. My jesteśmy w sytuacji takiej jak Odys. Namawiamy wszystkich, siadajcie, płyniemy. Ale gdzie? Pokaż nam ten dom ojca. Tu na wyspie jest fajnie. Mogę się tarzać w błocie, mogę żreć co chcę, jako ta świnia. Więc bardzo słuszna uwaga. Papież Benedykt XVI mówił, gdy rozważał, jakie poznanie Boga ma być, podkreśla, że ma być jednocześnie myślenie sercem. Nie bezrozumność, ale daje przykład bardzo konkretny. Czy lekarz pediatra, który zważy dziecko, zmierzy jego tętno, temperaturę, naprawdę lepiej wie, więcej wie o dziecku niż matka, która to dziecko przyniosła do lekarza? Ona często intuicyjnie, mówimy, ale ona po prostu poznaje całościowo, poznaje sercem całym. I ma pan rację, ta droga do Emaus o głupi i leniwego serca, bez uruchomionego serca, nie pracuje rozum właściwie. Nieźle odczytuje te znaki, które widzieli w Jerozolimie uczniowie idący do Emaus. Tak, dziękczynienie jest jednym z przejawów naszej mądrości. Jeżeli ktoś rano wstaje i uważa, że mu się ten dzień należy, to jest niesprawiedliwy. Wprost powiem, głupi. Ci, którzy pomarli tej nocy, to nasze babcie dobrze wiedziały, śpiewając godzinki, wcale nie byli gorsi od nas. Nie byli mniej zasłużeni. Mamy kolejny dzień darowany. Ci, co snem śmierci posnęli, wyśpiewywani w godzinkach, są dla nas motywem dziękczynienia za dzień, który się rozpoczyna. Żaden dzień nie jest dla nas wypracowany przez nas samych. Jest darem od Boga. Mało tego, najważniejszym darem. Nic byś nie mógł zrobić, gdyby ci go Bóg nie dał. To jest normalna konsekwencja myślenia pokornego, czyli w prawdzie. Pokora to jest prawda o sobie. Pycha to jest kłamstwo o sobie. Pokornego myślenia o własnej kondycji. Ta kondycja jest taka. Dzień, który się zaczyna, jest mi dany. Niewypracowany, niekupiony.
Dziękujemy za ten dar. Dar pierwszej części rozmów niedokończonych, dany nam od Pana Boga i też darowany nam przez księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego w temacie Adamie, gdzie jesteś? Przed nami druga część. Zapraszamy Państwa na 21.30.